Cześć, witamy Was w nowym semestrze w audycji Za Orbitą. Mówią do Was Katarzyna Klimek
i Jakub Tokarek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o planetach pozasłonecznych, czyli takich, które znajdują się nie w naszym Układzie Słonecznym, czyli po prostu okrążają inną gwiazdę niż nasze Słońce. A dokładniej to nazywamy je egzoplanetami.
Temat egzoplanet jest ciekawy z wielu powodów. Na takich planetach może istnieć obce, inteligentne życie. Obserwując wiele planet w różnym wieku, można też zrozumieć, w jaki sposób powstawały planety w naszym Układzie Słonecznym, w tym i nasza planeta Ziemia. W historii odkrywania planet pozasłonecznych ważny jest również wkład polskich astronomów.
To może właśnie zacznijmy od historii. Jeszcze niecałe 30 lat temu cała wiedza o jakichkolwiek planetach ograniczała się do Układu Słonecznego. Autorzy science fiction co prawda już napisali wiele o obcych planetach, ale nie było naukowych dowodów na to, że istnieją inne układy planetarne oprócz tego, w którym my żyjemy.
Trwały więc gorączkowe poszukiwania planet. Naukowcy na cel brali gwiazdy podobne do Słońca, ponieważ zakładali, że w obrębie takich gwiazd będzie istniało życie, planety, na których może istnieć życie. Jednak w 1992 roku polski astronom Aleksander Wolszczan zszokował całe środowisko astronomów, znajdując nie jedną, ale aż trzy planety wokół gwiazdy zupełnie niepodobne do Słońca, czyli pulsara.
Pulsary są znane jako kosmiczne latarnie morskie. Omiatają przestrzeń nie falami światła, ale falami radiowymi, co na Ziemi możemy rejestrować jako cykliczne sygnały radiowe. Jakbyśmy radio nastawili na odpowiednią częstotliwość, to jest takie pik, pik, pik. I tak nawet setki razy na sekundę można pikać.
Pulsary powstają, gdy masywna gwiazda kończy swoje dotychczasowe życie w wielkim wybuchu i nazywamy ten wybuch supernową. Z olbrzymiej, wielokrotnie większej od Słońca gwiazdy zostaje super gorąca kula materii o średnicy zaledwie 25 km.
To tylko dwa razy większa od Krakowa i w tak właśnie dziwnym środowisku Wolszczan znalazł swoje planety. Zastanawiacie się, jak dużego teleskopu musiał użyć do wypatrzenia takich malutkich gwiazd i jeszcze mniejszych planet? Dosłownie największego.
Użył radioteleskopu o średnicy czaszy aż 300 metrów, czyli o takiej średnicy jak trzy boiska do piłki nożnej. Wolszczan nie posiada niestety zdjęć swoich planet, aby pokazać ich je innym astronomom. Do odkrycia wykorzystywał tą cechę pulsara, o której wspominaliśmy przed chwilą, czyli te cykliczne sygnały radiowe w przypadku konkretnego pulsara, PSR 1257 plus 12 wcale nie były aż tak bardzo cykliczne.
No właśnie, zakłócała je obecność trzech innych planet krążących koło pulsara. I właśnie na podstawie tych zakłóceń w piknięciach Wolszczan poznał takie parametry jak właśnie masy planet, ich odległości do gwiazdy czy czasy okrążeń. Jednak warunki do życia na tych planetach są dalekie od ideału, o czym opowiemy w następnym wejściu.
Yeah.
Do tematu planet, trzech planet okrążających pulsara. Pamiętacie tą informację o olbrzymim wybuchu, w którym powstał? Tenże właśnie pulsar? Cóż, nadal nie jest tam o wiele lepiej. Pulsar wytwarza olbrzymie ilości wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego. Bardzo trudne do wymówienia to jest. A ono właśnie potrafi zniszczyć DNA w zaledwie kilka sekund. Z tego powodu ogólnie pojęto działanie pulsara na planetach nie ostała się prawdopodobnie nawet szczątkowa atmosfera. Ogólnie mówiąc, bardzo nieprzyjazne są tam warunki do życia.
Kilka lat temu, chyba 4, był taki konkurs, że ogłaszano konkurs na nazwy dla planet. I właśnie między innymi dla tej pierwszych planet Wolsztana. I spośród wielu zgłoszonych nazw wybrano imiona dla pulsara jego planet. Gwiazdę nazwano Licz. I cytując Wikipedię, jest to fikcyjna, nieumarła istota potrafiająca kontrolować innych nieumarłych poprzez magię. Jest to nawiązanie do pulsara, będącego gwiazdą, która umarła, ale wciąż świeci. Planety zaś zostały nazwane imionami duchów z różnych mitologii. Drauch, Poltergeist i Feber.
Kolejna, to jest pierwsza z metod odkrywania tych egzoplanet. Kolejną jest metoda obserwacji, metodą obserwacji jest metoda tranzytowa, czyli zachodzi ona wtedy, kiedy jeden obiekt przechodzi przez tarczę drugiego. I w tym przypadku mówimy o przejściu planety na tle jej gwiazdy, co powoduje delikatną zmianę jasności tej gwiazdy.
To właśnie tę metodę wykorzystywał kosmiczny teleskop Kepler, o czym opowiemy trochę więcej później. Niestety ta metoda jest w wielu aspektach ułomna. Po pierwsze, orbita planety musi znajdować dokładnie na linii obserwacji gwiazdy przez teleskop. Po drugie, trudno za jej pomocą wykryć małe planety, a im dalej się znajduje gwiazda, tym jest to coraz trudniejsze.
Kolejna sprawa dotyczy dokładności. Zmiana jasności gwiazdy nie musi być spowodowana przejściem planety i często konieczna jest dodatkowa weryfikacja. Tranzyt ma jednak swoje zalety. Przede wszystkim pozwala przeszukiwać ogromny obszar nieba w tym samym czasie.
Ponadto metoda ta, jeśli za jej pomocą wykryjemy planetę, dostarcza nam również informacji o tej planecie. I na przykład możemy się dowiedzieć, jaki jest skład chemiczny atmosfery, mamy informacje o średnicy planety, a także gęstości i strukturze wewnętrznej. Mnóstwo danych.
Więc nic dziwnego, że NASA zdecydowała się właśnie na tą, a nie inną metodę, wysyłając kosmiczny teleskop Keplera. Kolejną metodą jest efekt Dopplera. Polega ona na badaniu zmian długości fali światła.
Można to porównać do jadącej karetki na sygnale. Ten charakterystyczny dźwięk karetka zazwyczaj temu, że jest w ruchu. Jadąc z jakąś prędkością emituje fale dźwiękowe i karetka jakby je dogania. Więc kiedy karetka zbliża się do nas, ten dźwięk wydaje się być wyższy, a gdy zaczyna się oddalać, to przechodzi w taki niższy dźwięk. I to samo dzieje się dla światła. Ale żeby w tym przypadku te fale świetlne się ruszały, to cała gwiazda musi się ruszać.
Nawet teraz wszystkie planety naszego Układu wyciągnęły środek ciężkości Układu Słońca poza Słońce. I teraz tak naprawdę krążymy wokół punktu i nawet Słońce wokół niego orbituje.
I właśnie w ten sposób można krążyć dookoła gwiazda dookoła danego punktu. I'm Wracamy do audycji Za orbitą. Mówiliśmy przed chwilą o metodach wykrywania planet i wspomnieliśmy też o teleskopie Keplera i właśnie zajmiemy się teraz nim.
Kosmiczny teleskop Keplera został wystrzelony w 2009 roku, a jego zadaniem było właśnie poszukiwanie planet podobnych do Ziemi w obcych układach planetarnych. Jego badania były niezwykle istotne, ponieważ miały też za zadanie sprawdzić, czy nasz układ słoneczny jest ewenementem, czy też może rzeczą absolutnie powszechną we wszechświecie.
Teleskop Keplera odpowiada za wykrycie i potwierdzenie istnienia około 70% wszystkich znanych nam planet pozaziemskich. Ich wszystkich w tym momencie na dzisiaj według różnych danych jest prawie 4000. A zważywszy na to, że jakie są duże trudności w obserwowaniu, to jest nie lada wyczyn, że Kepler wykrył 70% z nich, czyli dokładnie 2662. Liczba ta może wydawać się niewielka, natomiast warto wiedzieć, że te planety odkryto obserwując ponad pół miliona gwiazd, więc potrzebowaliśmy patrzeć na pół miliona gwiazd, żeby wykryć niecałe trochę więcej niż 2,5 tysiąca planetek.
Jednakże bazując na tym, czego dowiedzieliśmy się o metodzie tranzytu, na podstawie tych planet możemy jednoznacznie stwierdzić, że planety są jak najbardziej powszechne. Przypominamy, możemy wykrywać tylko te, które znajdują się niemal idealnie na linii teleskop-gwiazda. Delikatna zmiana nachylenia orbity powoduje, że po prostu jej nie zauważymy.
To, co rzuca się w oczy, to niesamowita dokładność. Teleskop NASA odkrywał nawet planety mniejsze od Ziemi. A naukowców naprawdę zachwycił fakt, że najpowszechniejsze planety są skaliste i one są planety te najbardziej powszechne, mają masy od 1 do 4 mas Ziemi.
Jednak poszukiwanie planet pozasłonecznych dopiero się zaczyna. William Borucki, główny i emerytowany już badacz całego przedsięwzięcia kosmicznego teleskopu Keplera, przy okazji po nazwisku można stwierdzić, że posiada polskie korzenie, porównał poszukiwanie egzoplanet do wykrycia pchły chłodzącej po reflektorze samochodu oddalonego o 100 mil. To operacja niemal niemożliwa do zrealizowania, ale jednak zespół odpowiedzialny za teleskop wykonywał doskonale swoją pracę.
Przez niemal 10 lat teleskop przesłał na Ziemię prawie 700 gigabajtów danych. Na obecne standardy wydaje nam się to niewiele, ale nie zapominajmy, że krążył on po orbicie wokół Słońca, a nie wokół Ziemi. A to było 10 lat temu, więc 10 lat temu to jest...
I technologia to była troszkę do tyłu.
Trochę do tyłu, a to nadal jest tak dużo wiedzy, że bardzo długo będziemy jeszcze analizować te dane. A w przyszłości na pewno się zwiększy ta liczba odkrytych planet.
A co nas czeka jeszcze w przyszłości? Tak jak Kuba. Krótko mówiąc, misja TESS, czyli bezpośredni następca teleskopu Keplera. Borucki powiedział, że Kepler tak naprawdę otworzył nam drogę do badania kosmosu. Upewnił nas, że planety występują powszechnie, natomiast teraz wyzwaniem jest odkrycie jej jak największej liczby.
Paper doll blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. I wouldn't know where to start with music playing in the dark. It's still my foolish heart, don't ruin this on me. I wouldn't know where starts with music playing in the dark. It's still my foolish heart. Don't ruin this on me. I wouldn't know it. I wouldn't know it. I wouldn't know it. I wouldn't know it. I would. far removed. I get along without you very well some other nights. Lord, the radio news reader chimes, reporting Russian lullabies. She'll turn to me awake and ask, is everything alright? And love.
Do tej pory mówiliśmy trochę o historii odkrywania egzoplanet, o tym, jak się odkrywa egzoplanety, i to wydaje się być trudne w sumie, samo odkrywanie, ale czasami trudniejsze jest stwierdzenie, że to, co zostało odkryte, to jest już planeta, czy to jeszcze jest gwiazda, a może coś pomiędzy?
Dziwne? Nie na pierwszy rzut oka. Różnice wydają się oczywiste. Gwiazdy świecą, planety nie. Świecą w sensie produkują energię i przeprowadzają reakcje termojądrowe w swoim wnętrzu.
Gdyby przyjąć to za rozgranicznik pomiędzy gwiazdy, planety, jest to proste do zrobienia. Według naszej wiedzy, aby wewnątrz obiektu zaczęły właśnie zachodzić takie reakcje jądrowe, przemiany wodoru w hel, to gwiazda musi mieć co najmniej 8% masy Słońca.
Albo inaczej 80% masy Jowisza. Z kolei mając co najmniej 13% masy Jowisza, obiekt jest zdolny do wytwarzania energii w inny sposób, łącząc ze sobą cząsteczki deuteru.
I nieudane gwiazdy, czyli właśnie obiekty pomiędzy 13 a 80 mas Jowisza, nazywa się brązowymi karłami. I tutaj zaczyna się nasz problem. Przyjrzyjmy się obiektowi CFBDSIR 1458 razy 10 plus 10. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się układ dwóch brązowych karłów.
Z odległości wielu setek lat świetlnych z czasem ciężko jest oszacować dokładnie masę obiektu.
I właśnie o to chodzi, bo zakłada się, że większy z nich ma masę od 11 aż do 36 mas Jowisza i temperaturę około 300 stopni Celsjusza, a mniejszy od 6 do 15 mas Jowisza i temperaturę tylko 100 stopni Celsjusza. Więc czy powinniśmy mówić o dwóch brązowych karłach, czy też brązowym karle i obiegającej go planecie?
Temperatur tych prawie gwiazd nie zmyśliliśmy. To naprawdę zaledwie kilkaset stopni. Dla porównania nasze Słońce to około 6000 stopni. Najzimniejszym znanym brązowym karłem jest WAIST 0855-0714. Te wszystkie cyferki nie są przypadkowe, są to współrzędne na niebie. W każdym razie temperatura na powierzchni tego brązowego karła wynosi poniżej zera.
Chociaż naukowcy szacują, że on ma od 3 do 10 mas Jowisza, więc może lepiej nazwać go samotną planetą dryfującą przez bezmiar kosmosu. Problem nazewnictwa planeta-gwiazda można rozwiązać inaczej, patrząc na to, w jaki sposób powstał obiekt. Gwiazdy czy brązowe karły tworzą się bezpośrednio z opadania obłoku gazu, natomiast planety, czy raczej protoplanety, tworzą się w dyskach już wokół młodych gwiazd, czyli tak są jakby wtórne, lepią się powoli z gruzu kosmicznego.
W tym przypadku jednak, według badań naukowców, nieudanymi brązowymi karłami powinniśmy nazywać naszych sąsiadów, czyli Jowisza oraz Saturna. Komplikujemy sobie sytuację nawet w naszym najbliższym układzie słonecznym.
Właśnie, jakby za mało było problemów z tym, że mamy Plutona, którego nie wiemy, czy nazwać planetą, czy planetą karłowatą. Więc nie tylko mamy problem z ograniczeniem od dołu, a okazuje się także, że z ograniczeniem górnej masy planety. I got a real wild cat on my lap. I got an elephant on my back. I got a fever running up to my head. I got a jet plane taking off in my bed. Everybody knows, but nobody really knows all the feeling that comes and goes. But nobody really knows. And if you find
outside, she reads outside, she's reading the evacuation procedure out loud. Close her off, my health receding somewhere, she dreams somewhere, she's dreaming of Caribbean Negroly Bridge at dusk.
Wracamy do audycji Za Orbitą. Teraz poruszymy sobie zagadnienie ekosfery. A co to w ogóle jest? Możecie się zapytać. To jest taki obszar wokół gwiazdy, dla której może na danej planecie będącej w tej sferze istnieć w najprostszym przypadku życie, czyli woda w stanie ciekłym. I dla Ziemi, na przykład dla naszego Układu Słonecznego, oczywiście Ziemia leży w ekosferze, ale leży też i Mars. A na przykład to, jaka szeroka jest atmosfera, zależy od najważniejsze czynniki. To jest rodzaj gwiazdy, czyli też temperatura danej gwiazdy i oczywiście odległość od gwiazdy.
My szukamy również takich planet w innych układach gwiezdnych i tak w pobliżu oddalonej od Ziemi o 22 lata świetlne gwiazdy Gliese 667c znaleziono aż 3 planety położone w ekosferze.
Spośród 6, które znaleziono w ogóle, czyli to jest połowa planet leży w ekosferze, a to Gliese 667c to jest jeden z największych właśnie układów do tej pory znalezionych.
Tak. I na tych planetach może zatem istnieć życie, skoro znajdują się w tej ekosferze. Wokół Glise, tak jak wspomniał Kuba, krąży co najmniej 6 planet. Sama gwiazda jest częścią potrójnego systemu, więc ewentualnie mieszkańcy którejś z planet widzą na nieboskłonie aż 3 Słońca. Wspomniane na wstępie planety są to tak zwane superziemie, co oznacza, że są bardziej masywne od Ziemi, ale mniej masywne niż na przykład Neptun.
I ta gwiazda Glise 667C jest najmniej masywna z tego układu trzech gwiazd, jako że C oznacza, że ona jest trzecim składnikiem. No ale to ona właśnie została wyróżniona tym, że ma układ planetarny. I zdaniem naukowców z ESO, dwie pozostałe gwiazdy wyglądają dla ewentualnych mieszkańców którejś z planet jak dwa księżyce w pełni. Glise 667C jest też chłodniejsza od Słońca. Jej ekosfera zaczyna się już w odległości odpowiadającej odległości mniej więcej Merkurego od naszej gwiazdy. A jeszcze ciekawszym układem planetarnym jest układ TRAPPIST-1, który cały mieści się w orbicie, jakby porównać, w orbicie Merkurego. Cały to oznacza aż 7 planet.
Tak, nowe badania pokazują, że wszystkie tych 7 planet krążące wokół ultrachłodnego karła TRAPPIST-1 jest zbudowanych głównie ze skał, a więc część z nich może posiadać więcej wody niż Ziemia. Gęstość planet, które są teraz znane bardziej dokładnie niż do tej pory, sugerują, iż niektóre z nich mogą mieć do 5% masy w formie wody, około 250 razy więcej niż mają ziemskie oceany. Gorętsze planety bliżej swojej gwiazdy macierzystej przypuszczalnie mogą mieć gęste atmosfery z parą wodną, a te bardziej odległe mogą mieć lodowe powierzchnie.
A wiecie w ogóle, co znaczy bliżej i dalej? To jest tak mały układ, że najbliższe gwiazdy, największe planety okrążają właśnie TRAPPIST-1 w przeciągu kilku, powiedzmy jednego, dwóch dnia, a najdalsze zajmuje im to niecały miesiąc. I to jest po prostu tak mały układ.
Abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. Fantazja.
myśl jak jesteś blisko. Wyjdź, zobacz, jaki piękny świat. Szum rowerów, zieleń traw. Dziś niewielu ma takie szczęście, jak ty masz.
Z powrotem w audycji Za Orbitą. Tak jak mówiliśmy na samym początku, wiele w filmach czy serialach science fiction przedstawiają się obce światy.
Co ciekawe, robiono to już na długo przed pierwszym odkryciem planet pozasłonecznych.
Egzoplanet. Przykładem jest seria Gwiezdnych Wojen. Niektóre z tamtych planet bardzo nie różnią się bardzo od Ziemi. I tak na przykład jest tam Alderaan, rodzinna planeta Lei. Jest dokładnie kopią naszej Ziemi.
Prawie dosłownie. Na Wikipedii możemy przeczytać, że dzień według scenarzystów trwa tam 24 godziny, a rok 365 dni.
Jednak zaletą produkowania filmu jest to, że możemy wymyślać nawet bardzo absurdalne warunki na planetach.
W trzeciej części serii mamy wulkaniczną planetę Mustafar, gdzie w pojedynku na miecze świetlne zmierzyli się ze sobą Anakin, Skywalker i Obi-Wan Kenobi. Można sądzić, że tworząc tą planetę, scenarzyści mogli inspirować się piekłem, które znajdziemy w Układzie Słonecznym, czyli Wenus.
W uniwersum pojawia się też lodowate planety, jak znana z piątej części Hot. Odpowiednim miejscem w Układzie Słonecznym do zasymulowania tej planety...
Gdyby oczywiście chciano w przyszłości na przykład nakręcić remake Gwiezdnych Wojen w odpowiednich lokacjach...
Byłby Mars. Tak wydaje się to dziwne, gdyby na Marsie byłoby więcej wody, to marsjańskie zimy zmieniałyby czerwoną planetę w białą planetę. Zazwyczaj tam panują tak ujemne temperatury, dochodzące nawet do minus 100 stopni.
W starej trylogii Gwiezdnych Wojen pojawiają się również dwie ciekawe planety, których odpowiedniki można znaleźć w naszym bezpośrednim pobliżu. Chociaż raczej powinniśmy mówić o zamieszkałych księżycach planet. Mowa o Jałinie 4 z czwartej części i Endorze z szóstej.
Ogromne księżyce planet, gazowych olbrzymów, przywodzą na myśl Jowisza i jego cztery największe księżyce. Trochę dalej musielibyśmy natomiast polecieć, aby znaleźć planetę przypominającą Tatooine. Tatooine, tak. Dom Luke'a Skywalker.
Fani sagi, czy też może osoby, które choć raz oglądały Nową Nadzieję, na pewno pamiętają tą piękną scenę z zachodem dwóch słońc.
W 2011 roku odkryto planetę Kepler-16b, czyli pierwszą planetę, która okrąża układ podwójnych gwiazd. Aby dostać się do miejsca, gdzie zawsze rzuca się dwa cienie, wystarczy przelecieć odległość około 200 lat świetlnych.
Bez napędu nadprzestrzennego może być to troszeczkę skomplikowane, więc dopóki nie znajdziemy Sokoła Millennium, to ciężko będzie z doleceniem tam. Na dzisiaj to już wszystko w naszej audycji Za Orbitą. I będziemy się powoli z Wami żegnać i wracamy oczywiście za tydzień. Przypominamy o nowej godzinie, 14.30. I mówili dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimak. Do usłyszenia.